Potrzeby, potrzeby, niekończące się potrzeby. Żyjemy w świecie, który jest pełen potrzeb i te potrzeby są widoczne i są odczuwalne. Tych potrzeb jest tak wiele, że trudno jest ich nie dostrzec. Pandemia i wojna w Ukrainie zatrzęsły poczuciem bezpieczeństwa wielu ludzi. I wiele osób potrzebuje na nowo poczuć się bezpiecznie. Taka jest ich potrzeba. W wyniku wojny 9 milionów obywateli Ukrainy musiało uciekać do innych krajów. Oni potrzebują nowego domu, nowego miejsca do życia. Tysiące nastolatków w Polsce zmaga się z depresją. Oni potrzebują fachowej pomocy. Potrzebują nadziei. Coraz więcej osób w naszym kraju stoi przed trudnymi dylematami, czy zapłacić rachunki, czy kupić leki. Czy kupić jedzenie? Oni potrzebują środków do życia. Te potrzeby są widoczne i są namacalne. A do tego jeszcze dochodzą Twoje własne potrzeby. Potrzeby Twoich bliskich, Twojej rodziny i Twoje osobiste. I czasem, kiedy na nie patrzymy, to czujemy się bezradni i nie mamy siły, aby im wszystkim sprostać. A najgorsze jest to, że czasem my sami czujemy się tak, jakbyśmy jechali na oparach. Wiesz, jak to jest, kiedy nie zatankujesz samochodu w porę i okazuje się, że kontrolka się świeci, kończy się paliwo, a do najbliższej stacji jeszcze trochę brakuje. No i zastanawiasz się, dojedziesz czy nie dojedziesz, bo jedziesz na oparach i możesz nie dojechać. Taka podróż nie jest przyjemna i nie jest komfortowa. I czasami tak się czujemy w życiu, że przed nami długa droga, a my jedziemy na oparach i nie mamy siły, aby jechać dalej i aby sprostać tym wszystkim potrzebom, które są wokół nas. Ale my nie jesteśmy pierwszymi, którzy zmagali się z tym problemem potrzeb, którzy czuli się, jakby jechali na oparach, bo uczniowie Jezusa też tego doświadczyli. Chociaż ich historia wcale nie zaczyna się tak, jakby jechali na oparach. A w zasadzie, kiedy patrzymy na nich, na początku tej historii, to mamy wrażenie, że jadą na pełnym baku i na pełnym gazie. Ponieważ Jezus właśnie wysłał swoich uczniów na misję, na ich szczególną, samodzielną misję, aby szli i opowiadali o Bożym Królestwie. A do tego jeszcze dał im władzę nad demonami i moc uzdrawiania. A więc dał im szczególną moc do tego, aby zaspokajali ludzkie potrzeby. Więc to nie wygląda jak jazda na oparach. Do tego jeszcze Jezus powiedział, że to ma być szczególna wyprawa. Bo wyruszając na tę wyprawę mają nie brać ze sobą kija, torby, chleba, pieniędzy, a nawet szaty na zmianę. Że Bóg zatroszczy się o ich potrzeby przez innych ludzi. A więc nie tylko mieli moc do tego, aby uzdrawiać, aby wyganiać demony, to jeszcze Bóg się o nich w szczególny sposób troszczył. I tak się stało. Szli, nauczali o Bożym Królestwie. Szli, uzdrawiali chorych, kiedy ich spotykali. Wypędzali demony, pomagali ludziom, zaspokajali ich potrzeby. I ta misja była tak bardzo udana, że wieść o tym, co robili, dotarła do samego Heroda. Który dowiedział się o uczniach, też dowiedział się o Jezusie i zastanawiał się, kim jest ten Jezus. A Herod właśnie niedawno kazał ściąć Jana Chrzciciela. Więc zainteresowanie z jego strony to nie była dobra rzecz. Herod chciał wiedzieć, kim jest Jezus, więc wezwał do siebie swoich doradców i pyta się o to, kim on jest, co ludzie mówią na jego temat. Ktoś mówi, miłościwy królu, są tacy, którzy mówią, że to Jan Chrzciciel, którego kazałeś zabić, że on zmartwychwstał. Może wrócił, aby się na tobie zemścić. Ktoś inny, królu. Ludzie opowiadają, że to jest być może Eliasz. Prorocy Starego Testamentu mówili, że Eliasz ma powrócić, aby przygotować drogę dla Mesjasza. To może być on. A jeszcze ktoś inny powiedział, królu, no nie wiemy, kim on jest, ale ludzie mówią, że to może być jeden z proroków Starego Testamentu. Herod posłuchał tych wszystkich opinii na temat Jezusa. Jakoś nie był do końca przekonany tym, że to jest Jan Chrzciciel, którego kazał sam zabić, ale miał ochotę się z nim spotkać i zobaczyć, aby przekonać się osobiście, kim on jest. Jednak Jezus wcale nie miał ochoty widzieć się z Herodem. Oni się spotkają, ale jeszcze nie teraz. Więc kiedy tylko uczniowie wrócili ze swojej wyprawy, opowiadali Jezusowi o tych wszystkich niezwykłych, niesamowitych rzeczach, których dokonali, to Jezus zabiera ich i opuszczają Judeę, gdzie rządził Herod i udają się do Galilei, w okolice Betsajdy, w jakieś ustronne miejsce na osobność, na pustkowie. Bo to nie był dobry czas na spotkanie z Herodem, zabójcą Jana Chrzciciela. W trakcie był czas, aby opłakiwać śmierć Jana Chrzciciela. Bo dla Jezusa ta śmierć była bardzo osobista. Jan był jego kuzynem. Co więcej, Jan przyszedł po to, aby przygotować jego drogę, aby przygotować naród izraelski na przyjęcie Mesjasza, właśnie jego. A do tego wszystkiego śmierć Jana zapowiada śmierć samego Jezusa. A więc to był czas na to, aby opłakiwać jego odejście i przeżywać żal po stracie bliskiej osoby. To też nie był dobry czas na spotkanie z tłumami. Bo wiecie, jak to jest z tłumami? Tłumy zawsze czegoś chcą. Są żądne cudów, kolejnych znaków, uzdrowień. Mają wieczne potrzeby. Potrzeby, niekończące się potrzeby. A uczniowie właśnie wrócili ze swojej misji. Prawda, jechali na tej misji na pełnym gazie, na pełnym baku, ale teraz są zmęczeni. I w tym momencie jadą na oparach, bo po prostu już nie mają siły. I zawsze w Ewangeliach, kiedy Jezus odchodzi gdzieś na ustronne miejsce, gdzieś na odludzie, aby być samemu, to właśnie po to, aby się modlić, aby spędzić czas ze swoim Ojcem, aby po prostu odpocząć w gronie bliskich sobie ludzi. Tak też było i tym razem. Oni po prostu potrzebowali chwili wytchnienia. Z dala od wszystkich. I domyślam się, że ty też wiesz, jak to jest. Jeśli jesteś rodzicem, to wiesz, że to jest zajęcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko rano twoje dzieci otworzą oczy, to z oczami otwierają się razem usta i słyszysz o niekończących się potrzebach. Mamo, jestem głodny. Gdzie są moje spodnie? Zniszczyły mi się buty. Potrzebuję nowe. Kupisz mi nowe buty? Kto mnie zawiezie na trening? Zepsuł mi się iPhone. Potrzebuję nowy iPhone. Dasz mi na Maca? Boli mnie brzuch. Źle się czuję. Nauczyciel mówił, że ktoś ma przyjść do szkoły. Pójdziesz do szkoły? I tak przez cały dzień. Potrzeby, niekończące się potrzeby. A ty zaspokajasz te potrzeby swoich dzieci i masz nadzieję, że jak urosną, to może będą mniejsze, bardziej samodzielne te potrzeby. Dzieci są się samodzielne, potrzeby będą mniejsze. Ale okazuje się, że potrzeby rosną razem z dziećmi. I chociaż kochasz swoje dzieci, to są momenty, kiedy masz serdecznie dość. A potem są takie momenty, kiedy idziesz do pracy i myślisz, w pracy będzie łatwiej. Włączasz komputer, a tam morze wiadomości i e-maile, które trzeba odpisać. Odpisujesz na jeden, drugi, trzeci, pojawiają się kolejnych 5. To jakby walczyć z hydrą. Utniesz jedną głowę, wrasta kolejna głowa albo kolejne 3 głowy. Potrzeby, niekończące się potrzeby. A ty czujesz, że idziesz na oparach. Terapeuci, psychologowie, lekarze, pracownicy społeczni znają to uczucie, bo oni też często mają to poczucie, że jadą na oparach. Każdego dnia zaspokajają potrzeby innych ludzi, ale te potrzeby się nie kończą. Któregoś dnia ktoś puka do gabinetu terapeuty, spędzają następne dni, tygodnie na rozmowach, problem zostaje rozwiązany, ten człowiek wychodzi i kolejne pukanie, kolejne, przychodzi z kolejnym problemem. I zdarza się tak, że po miesiącach albo latach takiej pracy terapeuci doświadczają czegoś, co nazywa się zmęczeniem współczuciem. To znaczy, że kiedy powinni czuć współczucie, to już nic nie czują. Bo są zmęczeni potrzebami innych ludzi. Oni po prostu potrzebują odpocząć. Potrzebują pójść na chwilę gdzieś na ustronne miejsce i najzwyczajniej w świecie odpocząć. I tak też było i tym razem. Uczniowie potrzebowali odpocząć, ale zamiast odpoczynku, wydarzyło się coś innego. Poczytamy, że ludzie jednak dowiedzieli się o tym i przybyły do niego tłumy. Jezus przyjął je życzliwie. Opowiadał im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Oto tłumy znalazły Jezusa i jego uczniów. Tłumy, zawsze tłumy. A tam, gdzie tłumy, tam są potrzeby. Potrzeby uzdrowienia, potrzeby cudów, czy potrzeba, aby się czegoś dowiedzieć. Jezus nie odprawił tych tłumów, ale spędza z nimi czas, z tymi ludźmi, którzy mają swoje potrzeby i uczy ich o Bożym Królestwie. Ale nie tylko uczy o Bożym Królestwie, ale też uzdrawia tych, którzy potrzebują uzdrowienia. I to jest ciekawe, że opis tego, co Jezus robi w tym miejscu, jest bardzo podobny do tego, co uczniowie wcześniej robili. On opowiada o królestwie i wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi. Ponieważ Jezus zaprasza swoich uczniów, swoich naśladowców, aby oni uczestniczyli w Jego misji. To znaczy, że aby oni robili to, co On robi. Mówi o królestwie i wychodzili naprzeciw potrzebom ludzi. Jednak czas mijał, powoli zbliżał się wieczór, a uczniowie już naprawdę byli zmęczeni. Po całym dniu nauczania, więc pytają się siebie nawzajem i pytają się Jezusa, może już starczy, może już dość tego nauczania, może już wystarczy tych cudów, może wystarczy już tych spotkań z ludźmi, może czas zatroszczyć się o tych ludzi, po prostu ich odesłać, bo są głodni. Więc Panie Jezu, odeślij ich do domów, bo są głodni. A my jesteśmy na pustkowiu, więc niech idą do jakichś wiosek, miasteczek i kupią coś do jedzenia, bo tutaj dla nich się nic nie znajdzie. Ale Jezus zaprasza swoich naśladowców, aby uczestniczyli w Jego misji, to znaczy, aby robili to, co On robi. Jezus mówi najdziwniejszą rzecz, jaką mógł powiedzieć. On mówi, wy dajcie im jeść. My? Ale jak to my? Przecież my właśnie wróciliśmy z wyprawy, na którą mieliśmy nie zabierać ani chleba, ani pieniędzy. My jedliśmy to, co ludzie nam dali. Skąd mamy mieć chleb i pieniądze na to, żeby tych ludzi nakarmić? No mamy jakieś 5 chlebów i 2 ryby. Znalazło się tyle, ale to nie wystarczy, aby nakarmić 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Z kobietami i dziećmi może być 15 tysięcy, może być 20 tysięcy. To nie wystarczy. Jednak uczniowie mówiąc to zapomnieli, że faktycznie wrócili z wyprawy, gdzie nie mieli ani chleba, ani pieniędzy, ale na tej wyprawie nie byli głodni, bo Bóg się o nich zatroszczył. Bo Bóg ich nakarmił przez innych ludzi. Bóg zaspokoił ich potrzeby przez innych ludzi, a teraz oczekuje, że oni zaspokoją potrzeby innych ludzi. Uczniom łatwiej było uwierzyć w to, że Bóg jest w stanie nakarmić 12 mężczyzn niż 15 tysięcy ludzi, co jest oczywiste, bo tych ludzi jest więcej. Więc nie bardzo wiedzieli, co zrobić, jak w tej sytuacji się zachować. A Jezus kazał uczniom podzielić tłum na mniejsze grupy, około 50 osób każda, i posadzić ich na trawie. A potem czytamy, On natomiast wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, przełamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali między zgromadzonych. Zjedli więc i nasycili się wszyscy. I zebrali 12 koszy kawałków, które pozostały po tym posiłku. To Jezus bierze ten chleb, który uczniowie przynieśli, i te ryby. Łamie, błogosławi, rozdaje im, a oni roznoszą dalej. Przychodzą, biorą kawałek i roznoszą dalej. Przychodzą po kolejny kawałek i roznoszą dalej. Podają ten chleb dalej. I po jakimś momencie orientują się, że on już się powinien dawno skończyć, a oni ciągle przychodzą i ciągle biorą kawałek i ciągle niosą ten kawałek dalej. I w tym sposobem nakarmili 5 tysięcy mężczyzn, 15 tysięcy ludzi. I zostało jeszcze 12 pełnych koszy, koszy resztek jedzenia. Po jednym dla każdego ucznia, na pamiątkę, żeby nie zapomnieli. Ale oni właśnie dokonali czegoś, czego sami nie byliby w stanie dokonać. Sami nie byliby w stanie nakarmić tego tłumu, ale dzięki temu, że przychodzili do Jezusa, a Jezus brał chleb i błogosławił i pomnażał, byli w stanie tego dokonać. Bo to, co Jezus wziął w ręce, to zostało pobłogosławione i to też zostało pomnożone. A uczniowie byli w tej historii tak naprawdę rękami i nogami Jezusa. Oni przychodzili do Niego, brali chleb, a potem szli i ten chleb nieśli dalej. A na końcu patrzyli zdumieni. Patrzyli zdumieni na ten tłum, który się najadł na pustkowiu. Na tych 12 pełnych koszy. Te kosze widzieli, stały przed ich oczami, ale jeszcze jakby do końca nie rozumieli, że Jezus tym cudem dokonał czegoś więcej niż tylko zaspokoił te potrzeby, które były widoczne i odczuwalne. Uczniowie myśleli, że ich zadanie się skończyło. Mieli nakarmić tłum? Nakarmili tłum. Potrzeba została zaspokojona. Ich potrzeba też będzie zaspokojona, będą mogli odpocząć. Tłum myślał, że ich potrzeba też została zaspokojona. Przyszli, żeby się najeść, chcieli się najeść, najedli się. Ale Jezus, zaspokajając tę potrzebę, która jest widoczna i odczuwalna, wyszedł naprzeciw potrzebie, której nikt nie widział ani nie odczuwał. Bo tak jest z nami. My wszyscy mamy potrzeby, które odczuwamy. Tak jak potrzeba picia czy jedzenia. Chociaż prawda jest taka, że odczuwamy ją na różne te potrzeby na różne sposoby. I niektórzy ich nie odczuwają tak bardzo. Na przykład ja często nie czuję pragnienia. Zapominam o tym, żeby pić. Więc muszę przypominać sobie o tym, że muszę pić wodę, aby nawadniać swój organizm. Bo nie pamiętam o tej potrzebie, nie czuję tej potrzeby. Ludzie, którzy chorują na trąd, nie czują potrzeby, aby mrugać. A ponieważ nie mrugają, to nienawidzają swoich gałek ocznych, swoich oczu. I przez to tracą wzrok. A więc oni nie czują potrzeby, ale muszą nauczyć się mrugać, aby nie stracić wzroku. Są potrzeby, których czasami nie czujemy, a są ważne. Są też potrzeby, których sobie do końca nie uświadamiamy, że je mamy. Albo myślimy, że nasze potrzeby są zupełnie inne. Na przykład ktoś czuje potrzebę, aby gromadzić pieniądze. Chce być bogaty. Chce mieć więcej, więcej i więcej. Ale kiedy z nim porozmawiasz, to on okazuje się, że jego potrzebą wcale nie jest mieć więcej. Że on to robi, aby poczuć się bezpiecznie. Jego prawdziwą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. Ktoś inny pnie się po szczeblach kariery, chce zajść wyżej, wyżej i wyżej. I on myśli, że jego potrzebą jest to, aby właśnie zdobywać kolejne tytuły, stanowiska i funkcje. Ale być może jego prawdziwą potrzebą nie jest to, aby być wyżej. Ale jego potrzebą jest potrzeba poczucia swojej własnej wartości i potrzeba znaczenia. To jest w jakiś sposób niezaspokojona. Alkoholik sięga po butelkę, aby zapomnieć o swoich problemach. Myśli, że on potrzebuje, to jest jego potrzeba, aby zapomnieć o problemach. Ale jego potrzebą nie jest to, aby o problemach zapomnieć, ale jego potrzebą jest to, aby się z nimi zmierzyć. My często nie jesteśmy świadomi swoich prawdziwych potrzeb. Czasami ich nawet nie odczuwamy. A Jezus, dokonując tego cudu, dokonał więcej niż uczniowie się spodziewali i wyszedł naprzeciw potrzebie, której nikt nie odczuwał i nikt nie widział. Bo kiedy uczniowie patrzyli na tych 12 pełnych koszy, które przypominały im o 12 plemionach Izraela, to trudno było nie pomyśleć o historii Izraela. Bo już gdzieś to kiedyś się wydarzyło, że ludzie dostali chleb na pustkowiu. Co nie było w czasach Mojżesza, kiedy Izraelici podróżowali przez pustynię i narzekali, że nie mają chleba i przyszli do Mojżesza i się skarżyli, że chleba nie mają, a Mojżesz rozmawiał z Bogiem i Bóg zesłał mannę z nieba, dał im chleb z nieba, a potem przepiórki. Czyli myśleli o tej historii, zastanawiali się, kim jest ten Jezus? Czy on jest kimś takim jak Mojżesz? A potem może przypomnieli sobie historię proroka Elizeusza, który z setką ludzi na pustkowiu przebywał i ci ludzie byli głodni. I ktoś przyniósł 20 małych chlebków i trochę warzyw, a Elizeusz, uczeń Eliasza, mówi, rozdaj to tym mężczyznom. A ten człowiek mówi, nie starczy dla 100 osób. Mówi, rozdaj. A wszyscy się najedzą, jeszcze zostanie. I rozdał te chleby i te warzywa. Wszyscy się najedli i jeszcze zostało. Brzmi znajomo? Czy może Jezus jest kimś takim jak Elizeusz, uczeń Eliasza? A potem może pomyśleli o tym niesamowitym tekście z Księgi Izajasza, który mówi o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to będzie wielki bankiet, wielka uczta dla wszystkich. I wszyscy się najedzą. Zastanawiali się, kim jest ten Jezus? Bo to, co robi, wygląda tak, jakby odgrywał historię Starego Testamentu. Jakby robił to, co robili prorocy Starego Testamentu. I tak, jakby był w wypełnieniem obietnic Starego Testamentu. Bo Jezus wyszedł naprzeciw potrzebie, o której nikt nie myślał, której nikt nie widział i nikt nie czuł. To była potrzeba odpowiedzi na pytanie, kim On jest? Kim jest Jezus? Dlatego też nie dziwi fakt, że według relacji Łukasza, zaraz po nakarmieniu 5000, Łukasz opisuje ważną rozmowę Jezusa ze swoimi uczniami. Ta rozmowa jest trochę echem tej wcześniejszej rozmowy Heroda ze swoimi doradcami, bo pada to samo pytanie, kim jest Jezus? Tym razem Jezus pyta się uczniów, powiedzcie mi, kim zdaniem ludzi jestem? Za kogo ludzie mnie uważają? A uczniowie, podobnie jak ci ludzie z otoczenia Heroda, mówią, no niektórzy myślą, że jesteś Janem Chrzcicielem. Jeszcze inni uważają cię za Eliasza. A jeszcze inni mówią, że jesteś jednym z proroków, dawnych proroków, którzy wrócili. A Jezus patrzy na nich i mówi, a wy, jak myślicie? Kim jestem? I wtedy Piotr, patrząc na Jezusa i mając w pamięci to, co się wydarzyło, to, co właśnie widział, nagle zaczął łączyć kropki. I mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Uświadomił sobie, że Jezus jest kimś więcej niż tylko prorokiem. A chwilę później, po tej rozmowie, Jezus zabiera ich na wysoką górę. Zabiera Piotra, Jakuba i Jana, ich trzech. I na tej górze jego twarz zaczyna jaśnieć i widzą go w pełnej chwale i widzą obok niego Mojżesza i Eliasza, jak Jezus z nimi rozmawia. I słyszą głos z nieba, oto jest mój Syn wybrany. Jego słuchajcie. I nagle uczniowie już nie mają wątpliwości, że ten Jezus jest kimś więcej niż Mojżesz, który dał chleb na pustyni, kimś więcej niż Eliasz i wszyscy inni prorocy, którzy po nim przyszli, że On jest Synem Boga, że On jest Zbawicielem, tym, który ma uratować, ocalić, który ma przebaczyć, który ma dać nowy początek. Choć nie bardzo wiedzieli, jak ten początek będzie wyglądał, to wiedzieli, że nowy początek nadchodzi. Odkryli, że On jest kimś więcej, bo taka była ich prawdziwa potrzeba. Potrzeba poznania Jezusa. A to wszystko zaczęło się od tego, że uczniowie zderzyli się z potrzebą, której nie byli w stanie zaspokoić. Jak nakarmić 5000 ludzi, nie licząc kobiet i dzieci? Jak nakarmić kilkanaście tysięcy ludzi na pustkowie, mając 5 chlebów i 2 ryby, ale oni to swoje mało, to co mieli, przynieśli Jezusowi, Jezus to pobłogosławił, podzielił i byli zdziwieni, że się udało. Tak samo jak my czasem jesteśmy zdziwieni, jak Jezus bierze to nasze mało, które mamy, bierze swoje ręce, błogosławi, pomnaża i używa swojej chwały. Czasem okazuje się, że wystarczy jedna rozmowa. Ten jeden SMS, ten jeden telefon, to jedno spotkanie, to jedno zaproszenie, to jedno słowo zachęty, ten jeden gest dobroci, a Bóg bierze tą jedną rzecz, to nasze mało, aby zaspokoić czyjąś potrzebę i jeszcze więcej. Ponieważ w trakcie czasem tak jest, że nie tylko ta potrzeba zostaje zaspokojona, ale ktoś uświadamia sobie nie tylko tą potrzebę, którą widzi i odczuwa, ale także tą najważniejszą. Potrzebę poznania Jezusa. Tak to już jest, że kiedy w imieniu Jezusa wychodzimy naprzeciw potrzebom ludzi, wtedy mogą oni odkryć, że On jest Synem Boga, który chce zaspokoić ich największą potrzebę. Potrzebę poznania Boga. Taka jest ich potrzeba. Tomasz Bernardo jako młody człowiek marzył o tym, aby wyjechać do Chin jako misjonarz i tam pracować z najbiedniejszymi, aby zaspokajać potrzeby najbiedniejszych. Aby zrealizować to marzenie, wyjechał na studia do Londynu, aby zostać lekarzem. I w czasie tych studiów Tomasz Bernardo z przerażeniem odkrył, w jak straszliwych warunkach żyją bezdomne dzieci w Londynie i ile ich tam jest. Zamiast jechać do Chin, w wieku 25 lat otworzył swój pierwszy dom dziecka. Jednak on doskonale wiedział, jak to jest jechać na oparach, ponieważ potrzeby przerastały jego możliwości. Tych dzieci było zbyt dużo, a on miał zbyt mało środków, zbyt mało możliwości, aby im wszystkim pomóc. O tym się boleśnie przekonał pewnego dnia, kiedy w zimowy dzień do schroniska, do tego domu dziecka zapukał chłopiec o rudej czuprynie. Ale Tomasz mówi, nie możemy cię przyjąć. Nie mamy wolnego łóżka, nie mamy wolnego miejsca. Ale jak tylko wolne miejsce się znajdzie, będzie wolne łóżko, to możesz przyjść i chętnie cię przyjmiemy. Kilka dni później tego chłopca znaleziono martwego. Umarł z wycieńczenia i z zimna. Kiedy Bernardo się o tym dowiedział, był wstrząśnięty. Chłopiec umarł, bo zabrakło jednego łóżka. I postanowił, że już nigdy więcej łóżka nie zabraknie. Co więcej, przed domem dziecka powstał wielki szyld. Tam było napisane, bezdomnemu dziecku nigdy nie odmawiamy wstępu. Zawsze otwarte drzwi. I to było mottem jego służby przez następne 40 lat. A Bóg tą decyzję wziął w swoje ręce, wziął, pobłogosławił i pomnożył. I przez 40 lat Tomasz Bernardo zebrał na potrzeby dzieci 3 miliony funtów. Otworzył sieć sierocińców w całym kraju. Szacuje się, że pomógł 60 tysiącom bezdomnych dzieci. A jego żona po jego śmierci napisała, Tomasz zawsze szukał potrzebujących dzieci. Kochał je wszystkie. A najbardziej kochał te najgorsze. A te dzieci, kiedy trafiały do jego domów dziecka, to nie tylko zaspokojono tam ich potrzeby, nie tylko miały dach nad głową i jedzenie, ale wiele z nich właśnie tam odkryło swoją największą potrzebę, potrzebę spotkania z Jezusem. Jednak wcale nie musisz być Tomaszem Bernardo, który gromadzi miliony funtów na zakładanie sierocińców i pomaga tysiącom dzieci. Bo to się dzieje, to może się dziać w życiu każdego z nas. Kilka lat temu do Tomaszowa przyjechało małżeństwo Olivia i Mac Johnson, aby pracować z nami jako misjonarze. Pracują w Piotrkowie, uczą w szkole językowej, pomagają zakładać nową wspólnotę. Kiedy przyjechali, ich największą potrzebą było to, aby nauczyć się języka polskiego. I tak spotkali Dagmarę, nauczycielkę języka polskiego. A jej potrzebą było to, aby mieć uczniów, by mieć pieniądze, by płacić rachunki. Taka była jej potrzeba. I te dwie potrzeby się spotkały w jakimś momencie. Szybko okazało się, że te lekcje języka polskiego są okazją do rozmowy. Rozmowy o nich, o ich życiu i o Dagmarze, o jej życiu. A także do rozmowy o Bogu. Dagmara, jak sama mówiła o sobie, nigdy o Bogu nie myślała, identyfikowała się jako osoba niewierząca. Nie miała czasu, by myśleć o Bogu, miała za dużo swoich własnych spraw i zmartwień. Ale im więcej spędzała czasu z Oliwią i Makiem, zaczęła odkrywać nową potrzebę. Potrzebę poznawania Boga. Pojawia się ciekawość, jaki ten Bóg jest. Zaczęła słuchać kazań w internecie, przychodzić na nabożeństwa, przychodzić na środowe spotkania Midweek. I tak mijał czas. Na ostatnim spotkaniu Midweek w tym roku, kiedy padło pytanie, co dobrego wydarzyło się w tym roku w waszym życiu? Dagmara, jakby sama zdziwiona sobą i tym, co chce powiedzieć, łamiącym się głosem mówi, ja nigdy nie myślałam, że to powiem, ale ja uwierzyłam. Ja wierzę. Gdzieś w tych wszystkich rozmowach i spotkaniach odkryła swoją największą potrzebę. Potrzebę spotkania Jezusa. Bo ktoś wyszedł naprzeciw tym mniejszym potrzebom. Bo tak to już jest, że kiedy w imieniu Jezusa wychodzimy naprzeciw potrzebom ludzi, wtedy mogą oni odkryć, że On jest Synem Boga, który chce zaspokoić ich największą potrzebę. Potrzebę poznania Boga. A więc, czy jesteś gotowy użyć tego, co masz, aby pomóc im odkryć tę potrzebę?